Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy na temat budowania marki osobistej. I tutaj zajmiemy się przede wszystkim aspektem pewnie branży nieruchomości, czyli jakie są zalety budowania takiej marki, jakie są wady, czy w ogóle warto. Co? Moim gościem będzie Justyna Sprawka, na rynku 15 lat nieruchomości, natomiast od 5 lat skupienie się na budowaniu właśnie tej marki osobistej, marki tak w branży nieruchomości, współpracę z osobami takimi jak Bracia Rozsądni, czy Daniel Siwiec, no co krótko mówiąc, na branży nieruchomości konkretne marki, bo myślę, że to jedna z najbardziej popularnych osób. No i moje takie pierwsze pytanie, które udało mi się wychwycić na Twojej stronie. Tylko odważne marki zarabiają. I co to znaczy?
Przede wszystkim, słuchajcie, dzień dobry, witam Was serdecznie. W dzisiejszym świecie, tak konkurencyjnym, żeby budować markę osobistą, która będzie się wyróżniała na rynku, bardzo często trzeba robić rzeczy, które wcześniej nie mieliśmy w planach, których w ogóle nie braliśmy pod uwagę, że będziemy robić. I między innymi taka odwaga przyda się do budowania marki osobistej w dzisiejszych czasach.
To w takim razie jak tak utrzymać tą linię kontrowersji, bo możemy też po prostu przedobrzeć, że jeżeli będziemy jakoś zbyt bardzo kontrowersyjni, zbyt bardzo będziemy się wyróżniać, no to też możemy sobie zbudować taki negatywny PR. I gdzie utrzymać ten balans?
Pytanie, po co chcesz być kontrowersyjny? Ja pracuję głównie z markami eksperckimi, czyli z ludźmi, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach i taką cechą charakterystyczną jest to, że również chcą się dzielić swoją wiedzą i między innymi na tej wiedzy zarabiają. Więc pytanie, po co chcesz być kontrowersyjny akurat w tej branży, tak? Wiesz, fajnie jest znaleźć wyróżnik jakiś dla swojej marki, ale czy to jest kontrowersja, to musiałabym się, wiesz, zawsze w ogóle strategię pod marką sobie, to zawsze układamy indywidualnie. I bierzemy tutaj między innymi pod uwagę kompetencje danej marki, czyli wiedza, umiejętności, doświadczenie, to jest bardzo ważne, ale też bierzemy pod uwagę zasoby, jakimi dana marka w ogóle dysponuje na czas, kiedy zaczynamy ją budować. O jakich zasobach tutaj mówię? Przede wszystkim czas, czyli ile czasu dana osoba ma na budowanie marki. Bo wiesz, nie ma problemu stworzenia fantastycznej strategii dla marki, bardzo ambitna, jeżeli ta marka tego nie udźwignie. Także pierwszy wyznacznik jest czas, druga to jest pieniądze. O pieniądzach w Polsce się nie mówi, a ja o nich mówię dość głośno. Budowanie marki właśnie jest też dość kosztowną inwestycją w siebie. Może później o tym porozmawiamy, jeżeli już miał taką potrzebę. Teraz trzeba wziąć pod uwagę, z jakim budżetem my w ogóle startujemy do budowania marki. I trzecia rzecz to jest wsparcie innych ludzi. Czyli jeżeli dzisiaj zaczynasz i na przykład wybierzesz sobie, niech będzie YouTube jako narzędzie komunikowania marki, to jest bardzo popularne i generalnie fajne możliwości daje, to po pierwsze, czy masz kompetencje, żeby samemu nagrywać filmy, montować, żeby obsługiwać swój kanał, a jak nie masz, to czy masz wokół siebie ludzi, którzy są ci w stanie pomóc. Z czym się wiąże posiadanie ludzi wokół siebie? No z tym, że trzeba im zapłacić, więc znowu pracujemy na pieniędzy. Także bardzo ważny punkt, o czym się nie mówi, to o tym, że do budowania marki, do układania strategii potrzebujemy najpierw określić zasoby, tak? Jeszcze raz powtórzę, czas, pieniądze i inni ludzie. Kogo mamy na tu i teraz, kto jest w stanie nam pomóc?
Czy jesteśmy w stanie organicznie taką markę wyrobić sobie na rynku?
Wiesz co, oczywiście jesteśmy w stanie. Teraz będzie to trwało wiele, wiele lat i raczej nie będzie to marka, która będzie sprzedawała. Czyli to zależy, bo po pierwsze, bardzo często pojęcie marki osobistej mylimy ze sprzedażą produktów. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Więc jeżeli chcesz budować swoją markę, czyli wpływać na swoją rozpoznawalność, chcesz być ekspertem, to oczywiście jesteś w stanie robić to organicznie, ale jeżeli chcesz także przy okazji prowadzić sprzedaż swoich produktów, czyli produktów, jakie marka tworzy, ja jestem również od tego, no to już potrzebujesz na to budżetu. Bo wtedy wchodzimy do tego w klasyczny marketing, czyli jakby masz dwutorowo prowadzisz markę. Budowanie marki plus sprzedaż produktów, bo to nie jest to samo, to są dwie różne strategie. Na budowanie marki i na sprzedaż produktów i usług pod daną markę.
To takie pytanie. Przedsiębiorcy często mają po prostu znak firma, że firma jest rozpoznawalna, a nie sam przedsiębiorca. I jak w ogóle taki aspekt w przyszłości? Myślisz, że marki osobiste będą większą tendencją, czyli przedsiębiorca prowadząc firmę powinien się bardziej skupić na już budowaniu swojego własnego wizerunku, czy jednak ten typowy model, czyli to jest firma, logo, to sprzedaje?
Chcę się wtrącić, wizerunek jest jedynie elementem budowania marki, nie jest marką. Tutaj też jakby w ogóle podchodzę do tematu budowania marki, my musimy sobie określić, czy my w ogóle wiemy, na czym polega budowanie marki, bo pomimo, że jest mnóstwo wiedzy ogólnodostępnej, nie wiem, w internecie, internecie, są konferencje, wydarzenia, to ludzie cały czas mylą pojęcia. No między innymi to, że mówią na głos, chcę budować markę, ale myślą, chcę sprzedać, nie wiem, te produkty, te apartamenty, które wybudowała, albo potrzebuję kasy na inwestycje, mylą pojęcie. Drugie, tak jak ty teraz powiedziałeś, wizerunek. Wizerunek to jest coś zewnętrznego, marka jest czymś głębszym, tutaj musielibyśmy dłużej wchodzić w ten temat, jakie są różnice. Więc kolejna rzecz, tak? Więc to nie jest w ogóle też samo pojęcie.
Okej, czyli w takim razie tutaj tak, marka osobista czy marka firmy, jakie tutaj...
Wiesz co, pamiętaj o jednej rzeczy. Marka osobista to jest twoje imię i nazwisko, twoja twarz, twoje kompetencje, to kim jesteś, twoja historia. Na bazie marki osobistej możesz zbudować sobie każdą inną firmę. Na bazie marki osobistej, marki firmowej już nie, czyli marka firmowa jest z góry zdefiniowana, no jak nas wskazuje, no nie wiem, produkujesz buty, tak? Jeżeli nagle chcesz, nie wiem, robić paznokcie albo zająć się produkcją samochodów, to już nie będzie to ta sama marka. A jeżeli jesteś marką osobistą, jesteś ustną sprawką, dzisiaj zajmuję się budowaniem marki, za chwilę mogę być stewardessą jako ustna sprawka, albo mogę być prezesem zupełnie innej firmy, na przykład odzieżowej, jako ustna sprawka. Marka osobista ci daje znacznie większe możliwości po prostu na przyszłość.
I tobie tak zbudowanie takiej marki o rozpoznawalności zeszło?
Na moim przykładzie.
Tak, tak, tak. Jak to w ogóle się zaczęło? Bo 15 lat w branży, natomiast od 5 lat, tak?
No, w branży to może nie do końca. Od 15 lat zajmuję się budowaniem produktów i usług na rynku, czyli wprowadzaniem w ogóle nowych marek. Ja pracowałam z różnymi branżami. 7 lat temu nawiązałam współpracę z marką Daniela Siwca. Byłam jego menadżerem, jakby pracowałam dla tej marki na wyłączność. To było w momencie, kiedy zanim on wszedł ze szkoleniami na rynek i w momencie, kiedy po 2 latach nasza współpraca się zakończyła, dostałam tak dużo ofert tożsamej pracy, także od ludzi z tej branży, że właściwie od razu założyłam działalność gospodarczą, bo jakby to było najprostsze. I też to dlaczego branża nieruchomości, tak? Ja na początku pracowałam z markami z różnych branż. Między innymi dzisiaj na scenie widzieliśmy Michała Górnickiego. O, to jest restrukturyzacja. Tak. To jest także marka, którą wspierałam. Jest w duecie z Karoliną. I na początku rzeczywiście prowadziłam różne branże. Współpracowałam z restrukturyzacją, z prawnikami, trochę z branżą IT. I to mi pokazało, żeby dobrze prowadzić markę, żeby znaleźć jej wyróżniki i żeby móc ją wspierać bardzo efektywnie, trzeba świetnie znać branżę, w której się jest. A nie ma możliwości, żebyśmy, wiesz, znali wszystkie branże. Okay. Tak, dzisiaj jest to branża medyczna, za chwilę jest to branża na przykład nieruchomościowa. I ponieważ branża nieruchomościowa była mi najbliższa, to ja już wtedy wiedziałam, że ja się wyspecjalizuję. Ja już 6 lat temu, kiedy wchodziłam na rynek, byłam jedyną osobą, która zajmowała się budowaniem marki w branży nieruchomości jako specjalizację na tą branżę. Po 6 latach myślę, że wciąż jestem jedyna, która tylko się specjalizuje w tej branży, bo oczywiście mamy mnóstwo doradców. I mamy mnóstwo firm marketingowych i zobaczcie, w jaki sposób oni działają. Oni zaczynają od badania rynku, od zrobienia researchu, kto jest na tym rynku, jak działa i taką informację przekazują swojemu klientowi. Ja nie mam takiej potrzeby, bo ja świetnie znam ten rynek. Wiesz, jeżeli jesteś 6 lat i znasz każdą markę, która wchodzi na rynek, wiesz z jakimi produktami, wiesz w jaki sposób w ogóle buduje komunikat, kogo ma w zespole, to jest twoja przewaga nad innymi branżami. Dlatego postanawiam wyspecjalizować się i pracować tylko z markami z branży nieruchomości.
Okej, a jak myślisz w ogóle tutaj te, bo patrz, mamy markę nieruchomości, tak? Natomiast jak to w ogóle działa? Czy tendencja będzie taka, że ludzie powinni się specjalizować w danych branżach i właśnie iść takim tropem? Czy powinniśmy tak w ogóle budować...
To zależy, jak się w tym czujesz. Przede wszystkim to jest tak, ogólnie się mówi, żeby branża, żeby w ogóle twoja specjalizacja nie była ani zbyt wąska, ani zbyt szeroka, tak? To tak jak mamy ekspertów od biznesu. No co dzisiaj tak naprawdę znaczy ekspert od biznesu? No biznes jest taki. Ja dzisiaj, idąc dalej nawet w swojej specjalizacji, czyli z branżą nieruchomości, jak ktoś mówi, przychodzi do mnie na konsultację, mówi, wiesz co, chciałbym być ekspertem od branży nieruchomości. Ja go pytam, ale od czego konkretnie? Bo wiesz, branża nieruchomości dzisiaj to tak.
Czyli kolejne zawężanie w ogóle...
Flipy na rynku pierwotnym, co jest zupełnie czymś innym niż klasyczna. Masz deweloperkę, masz najem, podnajem, masz kwaterę pracownicze, masz mikrokawalerki, mnóstwo, czyli od czego? Czyli w czym czujesz się najlepiej, gdzie będziesz miał klientów, gdzie masz kompetencje, w której z tych dziedzin, bo praktycznie wiesz, no nie ma możliwości, nawet jeżeli wszystkiego z branży liznąłeś, że jesteś ekspertem od wszystkiego. Więc ja tutaj staram się zawężać, natomiast ja wiem, czy to jest, to mi się też zależy, w czym się czujesz, bo no, po pierwsze, budowanie marki jest procesem, trwa wiele miesięcy, wiele lat, a tak naprawdę całe życie. I w momencie, kiedy znudzi ci się taka zabawa po pół roku i chcesz być nagle ekspertem od czegoś zupełnie innego, to się trochę mija z celem.
I wchodząc do takiej, robiąc taki audyt marki osobistej, jakie takie najczęściej błędy, które możesz wypatrzeć na początku?
Wiesz co, no tych błędów tutaj jak zaczynam, przechodzicie, to nie jest zbyt wiele, to jest jeden podstawowy, ta marka nie istnieje, to znaczy ona nie jest widoczna.
Czyli po prostu...
Pamiętaj o jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o, gdzie klienci wyszukują o nas informacji, niezależnie czy chcą być klientami na kupienie naszych usług, czy poszukują, nie wiem, osoby na konferencję do wystąpienia, czy chcą zrobić z nami jakikolwiek biznes, na branży nieruchomości są to dwa miejsca. Na większości branż, ale dzisiaj rozmawiamy głównie o branży nieruchomości, która jest tam ekspertem. Po pierwsze są to Google, a po drugie jest to Facebook dla branży nieruchomości. Dla innych branż tak, po drugie może się zmieniać. I teraz w momencie, kiedy ja wpisuję nazwisko, imię i nazwisko, no bo to jest marka osobista w Google i tam nic nie wyskakuje, albo wyskakują dane zupełnie niezwiązane z tym, z czym klient chce budować swoją markę. Czyli na przykład, nie wiem, wcześniej zajmował się, niech będzie miał wypożyczalnie samochodów, tak? I całe Google imię i nazwisko wypożyczalnie samochodów, a dzisiaj chce być ekspertem od deweloperki, bo to już jest błąd, to coś tu nie zagrało. I druga rzecz także w mediach społecznościowych. Natomiast mówię, tych błędów na początku nie ma tak wiele, bo najczęściej tam się nic nie dzieje, więc wiesz, trudno też o błędy. No więc też no, jest szereg błędów, które ludzie w ogóle popełniają w procesie budowania marki i tu moglibyśmy dłużej rozmawiać.
Tutaj udało mi się znaleźć taki ciekawy cytat. Będziesz szczerze, muszę to w końcu napisać, bo krew mnie zalewa, jak spotykam się z kolejnym klientem, który oczekuje ode mnie magicznego guzika na budowaniu marki, na zarabianiu gigantycznych pieniędzy w miesiąc od pierwszego kontaktu. Bez wkładu w postaci własnego czasu i pieniędzy nie jest to możliwe.
To prawda, gdzieś ty to odkopał, bo już za dwa lata
tak, to był jeden z pierwszych cytatów, które udało mi się znaleźć.
Słuchaj, bo to jest coś, czym... Wiesz,
ale ci się przedawniło? Czy się to przedawniło? To musisz ponowić ten post.
Takiego jeszcze raz już nie atakuję, chociaż ostatnio zauważyłam, że jak powiem jakiś post nawet sprzed roku czy dwóch, to moja społeczność wyłapuje. Hej, ty już chyba o tym pisałaś, więc widocznie, ostatnio tak było dwa razy, więc widocznie to moje treści są na tyle ciekawe, że przyciągają. Ale wracając do twojego pytania. Słuchaj, budowanie marki tym się różni, między innymi od kampanii sprzedażowej produktu, czy od budowania wizerunku, że jest to proces, który trwa wiele lat. I efekty zbudowania marki my widzimy nie wcześniej niż po paru miesiącach. I teraz pewnie chciałbyś konkrety, to ja ci mogę dać taki przykład, bo to jest zawsze najciekawsze. Jeżeli chcesz budować markę eksperta, no powiedzmy na rynku nieruchomości, to ile to będzie trwało? Jeżeli jesteś w stanie zainwestować swój czas codziennie, a codziennie to znaczy 7 dni w tygodniu, to znaczy 365 dni w roku, bo budowania marki nie ma urlopów. Weźmiesz sobie jako narzędzie minimum jedno medium społecznościowe, ale będziesz je robił systematycznie i dobrze, czyli jeszcze raz codziennie, bo tylko wtedy to ma sens, tylko jedno medium społecznościowe. No plus powiedzmy jeszcze jakieś jedno lub dwa inne narzędzia do budowania marki, czyli jeszcze raz podkreślam, przy zaangażowaniu codziennym mniej więcej po około 7-9 miesiącach widzimy pierwsze efekty. Więc wiesz, to nie jest tak hopsiu. Czyli jeżeli przychodzi do mnie klient i mówi, budujemy markę, ale w głowie ma sprzedajmy coś.
Jak mu to wybić?
Słuchaj, ale ja mówię szczerze, wiesz, super, jeżeli klient jest szczery i mi od razu powie, że on by coś tam chciał sprzedawać, więc ja mu wtedy mówię, okej, tylko najpierw będziemy pracowali nad twoją marką, która praktycznie nie istnieje, bo nikt o niej nie wie, więc to jest marka z pozycji startowej. I ja mu mówię, będzie to trwało ileś miesięcy, wiesz, zależy od klienta, od tego co ma, no to już jest...
Indywidualnie.
Indywidualnie bardzo, a za parę miesięcy wprowadzamy produkt. I to jest wtedy okej, tylko gorzej, jeżeli klient, wiesz, już... Mówi, że chce budować markę, my podpisujemy umowę, zaczynamy pracę, mówię, wiesz co, no to kiedy zaczniemy tą sprzedaż? Mówię, ale nie było umowy o sprzedaży. Budowanie marki nie jest sprzedażą produktu, są dwie zupełnie różne. One oczywiście się łączą w pewnym momencie, ale nigdy także od razu. Pamiętajmy o tym, żeby komuś cokolwiek sprzedać, najpierw musimy mieć komu. Czyli najpierw musimy budować społeczność wokół marki. To trwa długo. Tygodnie, jak nie miesiące. Nawet w takich mediach społecznościowych, jeżeli ja współpracuję z ekspertami od mediów społecznościowych, czyli oni uczą mnie, jak odpowiadają moim klientom, jakie nowinki, jak co zrobić, no to oni mówią wprost, Instagram średnio rok, zanim zacznie sprzedawać. Facebook, no to jest podobnie, zależy od zaangażowania. I teraz wiesz, jak przyjdzie klient nieświadomy i ma w głowie, że za 3 miesiące musi sprzedać to wybudowanie nieruchomości i on mi o tym nie powie, to on będzie rozczarowany taką współpracą, bo on miał, wiesz, inne cele. często nawet nie wie, co to jest budowanie marki, więc ja najpierw mówię, najpierw zajmujemy się budowaniem marki parę miesięcy, po paru miesiącach najczęściej zaczynamy równocześnie, dwutorowo wprowadzać na rynek jego produkty lub usługi, ale oczywiście to wtedy potrzebujemy podwoić czas, energię i prawdopodobnie już pierwsze elementy budowania zespołu.
To ile byś takich etapów wyróżniła budowania tej marki? Pierwsze to w ogóle oszacowanie kosztów, czasu, energii, ile masz?
Wiesz co, w ogóle marka to się składa z trzech elementów. Po pierwsze to są kompetencje, ale ja pracuję z markami eksperckimi, a to znaczy, że klient jak do mnie przychodzi, już je musi mieć. To jest taki wyróżnik, ja bardzo często sprawdzam. Jak mi klient mówi, że jest deweloperem i wybudował 10 osiedli, to ja bym chciała potwierdzenie tego, że on to zrobił. Czy jakieś papiery. Już to nie jest trudno sprawdzić, to nie potrzeba jakichś wielkich informacji. Czyli ja jeszcze raz zaczynam z klientami, którzy już mają kompetencje, wiedzą, umiejętności i doświadczenie. Później rozpoznawalność. I trzecia reputacja, rozpoznawalność, czyli budujemy zdolność klienta do odróżnienia się od innych ludzi na rynku, którzy robią dokładnie to samo. Tutaj wyróżniki marki i tak dalej. Oczywiście reputacja, najważniejsza rzecz, na której to jest takie być lub nie być marki na rynku. I to też jest praca nad reputacją, tak? Nad tym, jak klienci cię odbierają. Później w momencie, zwłaszcza jak już prowadzisz usługi, bo nawet jeżeli masz taki przykład, świetny produkt, ja stworzę genialny produkt dla klienta pod marką, ale będziesz szwankowała na przykład obsługę klienta, to wtedy wizerunek tej marki leci. I co z tego, że ja stworzyłam świetny, wiesz, świetny produkt dla marki. Także tutaj przy wprowadzaniu produktu, żeby te rekomendacje dobre płynęły, to jest szereg innych czynności. Tak? To nie jest tylko stworzenie produktu, to jest stworzenie obsługi, sprzedaży, marketingu. Ja jakby pracuję kombo z produktami, z markami kombo.
A zdarzają się takie jakieś blokady w ogóle tych przedsiębiorców, że oni na przykład nie chcą czegoś robić, że nie czują się w tym? I jakieś takie przykłady? Jakieś takie, co powoduje to, że oni na przykład muszą coś zrobić, w jakiś sposób stworzyć konferencję, czy wziąć udział, czy nagrać się nawet, nie? Takie, jakie widzisz błędy, takie zawahania może?
To właściwie zawsze się powtarza, blokada przed nagrywaniem siebie, czyli praca z kamerą. Już nawet nie mówię o takiej kamerze, gdzie my tu dzisiaj mamy, wiesz, oświetlenia, czas, dwie kamery, jest rozmówca.
Można wyciąć.
Jasno, można wyciąć, zmontować, ale jeszcze u nas ten zielony, wiecie, tej produkcji. Przede wszystkim, nawet jeżeli klient pracuje ze zwykłym telefonem, to jest największa podstawowa blokada praktycznie wszystkich klientów. Wiesz, klienci dzisiaj mają świadomość, że marka ekspercka powinna też występować publicznie. Ja oczywiście nie mówię o takiej imprezie, jak dzisiaj mamy 700 osób i ja jutro stanę na tej scenie. Natomiast nawet takie małe wystąpienia publiczne przed kilkoma osobami, to jest dla klienta duży stres. I teraz, wiesz co, bo klient oczywiście zawsze, bo to jest tak, ja jestem doradcą w procesie budowania marki, natomiast decyzja zawsze należy do klienta. Ja na początku tłumaczę, ja już wiesz, po pierwszej konsultacji jestem w stanie ocenić, czy potrzeby klienta są w ogóle rzeczywiste do zrealizowania, jak ja mam pomysł na markę i mniej więcej jakie działania będę chciała wdrożyć w jakim czasie. U mnie taka konsultacja jest 5 godzin, stąd dość łatwo. I jeżeli, i to jest w ogóle przed jakimkolwiek rozmową o dalszej współpracy, nie zanim jest współpraca, jest tylko konsultacja. Ja klientowi mówię, bez czego na pewno nie pójdziemy dalej. Ja już w tym momencie na bazie tylu lat nie przyjmuję do współpracy klientów, którzy chcą się ograniczać tylko do mediów społecznościowych, bo nie osiągną efektów, nie w branży nieruchomości. Czyli jeżeli chcesz tylko być w mediach społecznościowych, nie wiem, Facebook, Instagram, no to ja już nie podejmuję współpracy. Czyli moi klienci muszą mieć otwartość do korzystania z innych narzędzi. Wystąpienia publiczne, prasa, radio, telewizja, YouTube. Czy nawet jeżeli my nie otworzymy swojego kanału, to będę angażowała takie rozmowy dla mojego klienta, tak żeby był gościem lub innych biznesowych z dobrymi zasięgami kanałach. Tak jak powiedziałam, współpraca z prasą, wystąpienia na scenie lub organizacja swoich wydarzeń. Wiesz, wachlarz masz dużo, można im pisać książki, można im pracować na newsletterze, to jest także dodatkowe narzędzie, no to już wiadomo, trzeba wszystko ułożyć, bo wiesz, żaden deweloper nie będzie wysyłał sam newsletteru do swoich klientów, tak? To ty wiesz, że już trzeba budować zespół.
I jest taka konsultacja, przyszła twoją weryfikację pozytywnie, mówi, że coś możemy ulepić, krótko mówiąc, i jaki jest następny etap? Wtedy już jak wdrażamy, że okej, musisz się nagrywać, a na przykład on się boi, wstydzi, co on powinien zrobić? Czy ty go szkolisz w tym?
Tak, oczywiście. Pierwsze spotkania to są przede wszystkim ułożenie, rozmawiamy o tych wyróżnikach marki, wiesz, no nie możesz wejść jako kolejny pośrednik na rynek warszawski, gdzie mamy ich tam paręnaście tysięcy i wszyscy działają, wiesz, no mało jest osób, które są, gdzie ich wyróżnikiem na przykład jest standard mieszkań super premium, taka złota w Warszawie. takich pośredników nie ma zbyt wiele. Samym wyróżnikiem jest na przykład praca z bardzo zamożnym klientem. To jest już wyróżnik dla marki, bo tego nie ma dużo. Natomiast jeżeli przychodzi klient, nie wiem, no już któryś tam deweloper w moim życiu, który znowu buduje szeregówki, który ma jedno lub dwa osiedle, czy osiedla tylko, i który się nie wyróżnia, to my musimy te wyróżniki znaleźć.
I jak znaleźć taki wyróżnik?
Wiesz co, to nie jest łatwe. To mówię od razu, że to jest coś takiego, że czasem schodzi nam sporo spotkań. Czasem wyróżnik, no mówię, najlepiej, żeby to było coś unikalnego, co klient robi, tak? Ale jak wiemy, to nie jest łatwe. I co tutaj dla pocieszenia dla innych marek mogę powiedzieć, że ja od 3 lat nie miałam klienta, który robi coś, czego nie robi nikt inny. Ale czekam na takiego, będę miała w marcu. Także najczęściej ci klienci ze swoimi się nie wyróżniają pod względem, no że wszyscy robią to samo, czy brandą deweloperskie. No więc wiesz, zasobem może być unikalny na przykład sposób komunikacji samej marki, czy używanie narzędzi, których inne marki nie używają, czy na przykład idziemy w wizerunek czasami. Jak widzisz, ja dzisiaj jestem ubrana na czerwono, ale ja od 6 lat, to jest wyróżnik mojej marki, to jest mój wizerunek.
Wiedziałem, że tak będzie.
Wszystkie wystąpienia publiczne, wszystkie wystąpienia, tak, rozmowy, gdzie jestem gościem, czy jeżeli byłam na okładce magazynu, czy jeżeli miałam jakiekolwiek wywiady, czy wszystkie moje sesje biznesowe, ja zawsze mam na sobie czerwone ubrania, czyli wiesz, trafi mi się powiedzmy kilkunastu garniturów czerwonych. To jest wyróżnik mojej marki. I on, ja go sobie wymyśliłam parę lat temu, właściwie jak zaczynałam 6 lat temu, i konsekwentnie realizuję, więc jak zapytasz o tę dziewczynę w czerwonym, to wszyscy będą wiedzieli, że to ja. I to jest wyróżnik mojej marki. Tylko wiesz, jeżeli taki wyróżnik wizerunkowy dla klienta tworzysz i on musi być przede wszystkim w zgodzie z klientem. Czyli to nie może być coś, czego klient nie akceptuje, albo się waha, bo jak się waha, to wiesz, po zakończeniu współpracy on tego nie będzie kontynuował. Więc na to schodzi bardzo dużo czasu.
Czyli znaleźć, żeby on po prostu spójny z tym, co...
Dokładnie tak, żeby klient to czuł, mówiąc kolokwialnie. Wiesz, to też nie jest tak, że to jest jeden wyróżnik marki. Wyróżnik marki i marki.
Ciężko powiedzieć, że tylko strój by był takim wyróżnikiem w branży nieruchomości.
Ja, to w ogóle nie. Także mówię, że wyróżnik marki czasem szuka się długo, ale dla mnie takim najfajniejszym wyróżnikiem marki, wiesz, przy markach osobistych, bo o nich dzisiaj głównie rozmawiamy, jest ta twoja autentyczność, ta twoja osobowość.
Wiesz, tylko, że zaczyna się kamera, jest przedsiębiorca i on już przy tej kamerze wygląda jakby
tak
był.
Tak jest zawsze. Dlatego to jest metoda małych kroków. I dlatego też między innymi budowanie marki trwa. Gdybyśmy wszyscy urodzili się wyjadaczami kamery i wystąpień publicznych, to by to szło bardzo łatwo. Natomiast wiesz, no, zaczynasz od tego, że klienta nagrywasz. Czasem jedno, dwa, trzy spotkania. Później klient po prostu musi się nagrywać sam, czyli uczysz, jak ma ustawić telefon. Takie totalne podstawy. Ty wiesz,
od zera.
Że z klientem będziesz szedł daleko, daleko, a te media społecznościowe to jest taki klik, taki krótki, no bo tak jak powiedziałem, ja nie jestem ekspertem od mediów społecznościowych. To też nie jest budowanie marki, publikowanie w mediach społecznościowych. To jest jedno z narzędzi do budowania społeczności. Więc to jest metoda małych kroków, no ale wiesz co, klient w pewnym momencie musi się przemyć, bo on po prostu dalej nie pójdzie. No wiesz, dzisiaj jeżeli, zapewne sam wiesz, że nawet w mediach społecznościowych głównie liczą się treści wideo, tak?
W tym momencie trendy takie wchodzą, że już nikt slajdów nie przegląda.
Dokładnie, że dzisiaj, jeżeli klient tego nie przeskoczy, a mam klientów, którzy tego nie robią, to są ludzie z niesamowitą wiedzą, ale wiesz...
Konkretni eksperci.
Istnieje jeszcze coś takiego jak PESEL. W pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, że no my tego nie przeskakujemy i klienci wtedy rezygnują z budowania marki. Czyli podstawą w ogóle budowania marki też jest przeskoczenie swoich ograniczeń. Bo wiesz, gdybym ja powiedziała, ja dzisiaj tu nie siądę.
No słabo jak na markę osobistą by było.
Tak, wiesz, bo ty tak uważasz, że pomyślałam tak, tu będę się rumieniła, tu się będę jąkała, tu mi zapewne się, nie wiem, włosy nie układają, tu się świecę, a może powiem głupotę i co będzie, a wy to puścicie, macie taką społeczność. Wiesz, no musisz w pewnym momencie się przełamać i po prostu to robić. Także no, jeżeli się decydujesz budować markę w XXI wieku, w branży nieruchomości, która jest bardzo obeznana z nowoczesną technologią, mimo wszystko, no to nie możesz powiedzieć, że ty nie będziesz siebie nagrywał, tak? Ty możesz nie wystąpić na scenie dużej konferencji. Bo rozumiem, że ten stres możecie, ale jakby dla mnie nagrywanie telefonu to jest taka podstawa, to w ogóle nie podlega dyskusji, że ty tego nie zrobisz. Zresztą ja to wszystko klientom tłumaczę przed nawiązaniem w ogóle współpracy. Czyli mówię, bez czego nie pójdziemy dalej, tak? Chcesz tylko Facebook postować? Super, to nie ze mną. Są ludzie, którzy się tylko zajmują Facebookiem. Zapłacisz 1/20 mniej za współpracę z nimi niż ze mną. Ja biorę klientów, którzy są w stanie wejść ze mną kombo, którzy są w stanie przez te pół roku współpracy, bo ja najczęściej pracuję minimum pół roku z marką, mogę mam na pół roku, przetestować wszystkie możliwe, no powiedzmy 90% narzędzi dostępnych na rynku, czyli on musi pójść na jakiś wywiad, on musi wystąpić na scenie, on będzie współpracował z prasą, on będzie na pewno prowadził media społecznościowe i prawdopodobnie to będą minimum dwa kanały przez pół roku, tak? Okay. Tego jest trochę i to jest to nie tak, że ty później możesz to wszystko kontynuować, ale ty sam później wiesz, co ci pasuje, co nie. Czyli które narzędzie czujesz, a które nie czujesz. Bo wiesz, no nie ma nic gorszego namówić klienta do czegoś, czego on nie lubi, nie czuje. Czyli jak przychodzi nowy klient, ja mówię, dobrze, to dzisiaj jest Instagram, bo to jest bardzo popularne. Okay. Klient nie wie nic o Instagramie, do tej pory miał Facebooka i cały czas ma opór przed nagrywaniem, on tego nie zrobi. Czyli albo on, wiesz, popróbuje do czasu współpracy z nami, a później to rzuci i do tego nie wróci. Ja zawsze rekomenduję osobom, które zaczynają budować markę. Jeżeli zaczynasz, to i wszyscy zaczynamy od mediów społecznościowych, to jest najprostsze. Jakby wiecie, to nic nas nie kosztuje, przynajmniej do pewnego momentu. Wybierz sobie jeden kanał w mediach społecznościowych. I to nie tak, jak mówi rynek, tam gdzie są twoi klienci. Wybierz ten, który znasz, do którego nie potrzebujesz pomocy, do którego nie musisz zatrudniać sobie osób. Kanał, który czujesz, który lubisz. Najlepiej już, wiesz, przez parę lat budowałeś społeczność, na przykład na Facebooku i nigdy nie robiłeś Instagrama, to nie zaczynaj nagle robić Instagrama. Kontynuuj Facebook. Jak już ogarniesz w całości, jak już tam będziesz miał społeczność, bierz dodatkowo kolejny kanał. To oczywiście nigdy nie spoczywamy na laurach w budowaniu marki, tak? Ale to jest też taki jeden z podstawowych błędów. Rzucamy się na kanały, których nie znamy, czy nie sprawdzimy, z czym się wiąże prowadzenie kanałów. Słuchaj, jeszcze tak tydzień przed tym naszym spotkaniem, przed seminarium z biuro, miałam konsultację z ekspertem od Instagrama. Mówię, co tam nowego na rynku, co mam przekazać klientom, może na scenie coś tam powiem, co się dzieje. I on mówi, tak, no dzisiaj, jeżeli nie masz, nie jesteś w stanie codziennie wypuszczać reelsów pomiędzy 8 a 10 na Instagramie, to nie będziesz zbierał społeczności, będzie ci konto rosło. I teraz wiesz, powiedz takiemu inwestorowi, który buduje, deweloperowi, który dodatkowo ma rodzinę, że on ma mi wypuszczać między 8 a 10 reelsów dziennie. No, no way. W ogóle zrobiłam ankietę i wszyscy stwierdzili, że nie ma szans. No to wiesz, to nie
a to wśród takich deweloperów, tak?
To ja nie mogę powiedzieć klientowi, że ty musisz, wiesz, no to on musi najpierw zacząć od innego kanału, które, ale są tacy, którzy od razu w to weszli. On tam nie będzie pisał tekstu, tylko po prostu idzie gdzieś, nagra i z głowy idzie dalej. Są ludzie, którzy to czują naturalnie. Ale to jeszcze raz podkreślam, budowanie marki jest zawsze indywidualne.
To w takim razie mamy ten wyróżnik, załóżmy. Jak go wypiętnować? Jak go pokazywać? Gdzie go pokazywać? W jaki sposób, że my jesteśmy na rynku, gdzie są wszyscy, ale ja mam coś, co inni nie mają?
No to po prostu sam musisz o tym mówić. Nikt tego bez ciebie nie zrobi. Podstawą zawsze jest ten wyróżnik marki, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o twój dorobek, o twoje narzędzia. Każda marka ekspercka przygotowuje coś takiego jak biomarki. Biomarki to jest taka skrócona opcja dawnego życiorysu, tylko dzisiaj zawiera ona raptem pół strony A4, która się składa głównie z liczb, z tych i językiem faktu. Czyli pracuję od 15 lat, działam na rynku, od 6 lat buduję silne dochodowe marki i mam na swoim koncie 30 marek topowych, bla bla bla. To jest wyróżnik. I po pierwsze, kiedy mamy takie bio, to gdziekolwiek idziemy, ktokolwiek nas zaprasza, czy do wystąpienia, czy do pracy, czy do współpracy, takie bio mu wysyłamy. Wy też mnie prosiliście, wyślij nam bio, które będziemy mogli wrzucać na stronę.
Tak zrobiliśmy.
To jest jedna. Drugie, najprostsza rzecz, media społecznościowe. My wciąż popełniamy ten błąd w mediach społecznościowych, że nie uzupełniamy notki bio. Czyli pod zdjęciem mamy, niezależnie czy z Facebook czy Instagram, takie miejsce, już nie pamiętam, 1000 znaków albo 1500. I obowiązkiem każdej osoby, która buduje markę, jest napisanie tam właśnie informacji. Czyli marki najczęściej, w ogóle marka odpowiada na pytanie, komu w czym pomagasz. Pomagam przedsiębiorcom budować silne i dochodowe marki. To jest napisane u mnie. Po co to służy? Bo jeżeli ktoś wchodzi na mój profil społecznościowy, to on od razu widzi, czy dobrze trafił, czy niedobrze trafił. Rozumiesz? Okay. Widzi tam moją twarz. Tak jak obowiązkowo jakoś decydujemy się budować markę osobistą, to zdjęcie powinno zawierać przede wszystkim twoją twarz bez żadnych filtrów i odwiększeń. Zdjęcie musi być na tyle aktualne, że jak cię ta osoba spotka w realnym świecie, to cię pozna.
Rozpozna cię, tak?
Rozpozna cię, a często to nie jest oczywiste. I też odpowiadając na pytanie, które dostaję praktycznie za każdym razem, czy można budować markę osobistą bez pokazywania twarzy, to w chwili obecnej nie.
Miałem to pytanie właśnie wypisane.
No właśnie, więc to już nie będzie osobiste, więc... Dzisiaj nie, oczywiście wiem, że część osób od razu ma w głowie chwila koniecznego. Ja to wiem.
Ale on to jest tego twarz, ta maska w ogóle teraz. Tak.
Tak. Jak ja sobie myślałam czerwony, wiesz, on chodził w masce, chociaż teraz już się on zdjął, bo wiesz, to przestało mu się sprawdzać. I to był
może gorąco mu było.
Może gorąco, przy takim tutaj lampę dają.
Tak.
Więc wiesz, to był jego wyróżnik marki. Zresztą sobie wymyśli, w momencie, kiedy teraz każdy zacznie to kopiować, to nie przyniesie efektów.
Ja myślę, że też dobrym przykładem Kamil, nie? Tutaj założyciel uczelni. Człowiek wszędzie w zielonym mówi, że czasami wiesz, ludzie na ulicy podchodzą i go rozpoznają, że oto ten zielony z uczelni. Czy... Dobra, to w takim razie takie te negatywne strony budowania tej marki, czyli jakie niebezpieczeństwa mogą cię spotkać, czy tutaj hejt pewnie, czy doświadczyłaś właśnie jakichś takich na swoim przykładzie rzeczy, które po prostu sprawiały kłopot, przykrość, nie, podczas budowania takiej marki.
Słuchajcie, temat hejtu, to ja może odpowiem Ci w ten sposób. Od 6 lat buduję, współpracuję z markami zarówno początkującymi, takimi, które prowadzę od podstaw, jak i z markami bardzo rozpoznawalnymi. Mianowicie Siwiec, Rozsądny Brat. To nie są marki, które budowałam od podstaw, tylko weszłam w pewnym momencie, żeby coś tam z nimi, w czymś ich pomóc. 100% marek, z którymi współpracowałam, doświadcza hejtu. 100% marek, które prowadzę od 6 lat. Temat jest, o tym się nie mówi. Mówi się dużo o hejcie, ale nie mówi się o skali przynajmniej branży nieruchomości. Branża nieruchomości dostaje bardzo konkretnie po tyłku w temacie hejtu, bo wiesz, jak ktoś ma pieniądze, to od razu jest, że ukradł, że to deweloper,
prywaciarz.
To już pewnie słyszeli wielokrotnie.
Tak.
Więc temat hejtu moją branżę dotyka w większości marek. Czyli wiesz, jak zaczynasz budować markę, jak stajesz się już rozpoznawalnym, ludzie ci kojarzą z czymś, ktoś to miał od razu dostać po przysłowiowym ryju. Czasem jest to hejt, ale czasem jest to, wiesz co, krytyka, tylko wyrażona w taki sposób mało elegancki. Bo dzisiaj ludzie się nie zastanawiają, jak ci przekazać złą informację, tylko co z serca to na język. Tak, to z oczu to z serca, chyba tak się.
Metody Foucault raczej nie używają w internecie.
Nie, absolutnie. I więc to boli. To boli. Głównie dlatego ludzie nie budują marek osobistych, to też mogę powiedzieć. Co w ogóle się dzieje, bo rozmawialiśmy wcześniej o tym, że jest mnóstwo ludzi na rynku, którzy mają nieprzeciętną wiedzę. Ja się z tym zgadzam, natomiast nie idą w budowanie marki. Dlaczego? No właśnie dlatego. Ponieważ boją się, nie umieją przyjmować hejtu. Wiesz, jeżeli coś dostaniesz raz, to przełkniesz, ale jeżeli coś już jest cykliczne, to po prostu jest ci trudno. Ja wiem, że po paru latach to już się człowiek tak przyzwyczaja, że umie sobie z tym radzić. No natomiast to boli, o tym się nie mówi, to boli. Jest wiele firm, które zawieszają w ogóle budowanie marki, chowają się, uciekają z mediów społecznościowych, z YouTube'a, bo nie radzą sobie z hejtem. To... Znam marki, które trafiły do psychologów, do psychiatrów przez takie.
To?
Znam osoby, które właśnie chciały popełnić samobójstwo przez hejt, więc to jest taki temat.
To jak sobie ty radzisz w takich sprawach?
Wiesz co, nie jest to łatwe. Przede wszystkim, i o czym ja zawsze powtarzam, oddzielmy hejt od krytyki. Bo o ile to jest hejt? No niby mówią, że to się różni intencją, tak? Ale jeżeli ktoś Ciebie wprost obraża i używanie cenzuralnych słów, zwrotów, które Ciebie obrażają, no to jest hejt. Ja hejt proponuję po prostu usuwać, komentarze usuwać, blokować hejterów. Natomiast ja uważam, że marki eksperckie, czyli jeżeli jesteś na rynku i posiadasz kompetencje w danej dziedzinie, to nie możesz usuwać każdego komentarza, który Ci nie leży. Czyli wiesz, bo czasem ludzie na przykład, no nie wiem, no branża nieruchomości ma tego sporo, że jeżeli wynajmujesz, to oszukujesz wynajmujących, bo zawyżasz ceny, tak? No to jeden odbierze to jako hejt, myśli, o ty, to ja cię tu usunę i zablokuję. Tylko wiesz, to nikt nikogo nie obraża, to pisze osoba ze swojego punktu widzenia. Więc ja uczę swoje marki, żeby przede wszystkim uczę ich oddzielać, czyli pracujemy na przykładem, gdzie jest hejt, a gdzie jest po prostu krytyka. I uważam, że marki powinny na krytykę odpowiadać w sposób merytoryczny.
A zdarzało ci się, że ktoś, bo internet pomijam, tam wszyscy hejtują i jest bardzo tego dużo, a że na żywo? Na żywo ludzie tak hejtują, podejdą ci i powiedzą, że...
No właśnie, to się przez tyle lat nie przypominam sobie takiej sytuacji. Są dwa najbardziej zhejtowane narzędzia, które służą do budowania społeczności. Oczywiście jest to YouTube i jest to TikTok, ponieważ jest to tam jest najwięcej kont anonimowych, gdzie nie ma imienia i nazwiska i tam wiesz, ludzie mają flow, siedzą, więc wymyślają inny. Dlatego też zawsze uprzedzam moich klientów, że jeżeli idziemy tego YouTube'a, które naprawdę jest dzisiaj popularnym, świetnym narzędziem do budowania marki, rozpoznawalności, to klient musi o tym wiedzieć. Że jeżeli tylko wzrosną mu zasięgi, to pod każdym filmem niech się spodziewa. Jeden udźwignie, drugi nie. Ja uważam, że klient, że osoba, która buduje markę, powinna być świadoma i plusów, i minusów budowania marki. Tak samo jest z TikTokiem. Na TikToku tam są świetne zasięgi, tak? Więc jeżeli potrzebujesz zasięgu,
organicznie bardzo łatwo.
Organicznie, ale nawet jak wrócisz 20 zł i masz tam kilkadziesiąt tak, tysięcy wyświetleń, tylko czy czytałeś komentarze? No właśnie nie, bo tam najczęściej, jeżeli chodzi o marki ekspresji, które no dzielą się wiedzą i opowiadają o swojej branży, to najczęściej dostają najwięcej hejterskich i negatywnych komentarzy.
Tak, tutaj... Taki przykład mojego kolegi, który po prostu jest ekspertem na siłowni. No i po prostu znajdują się osoby, które uważają, że wiedzą lepiej, wiedzą więcej. I od razu bura, że tak się nie robi, tak nie można. I tak, ale po prostu blokuje sobie tych ludzi i tak działa. Ja chciałbym wrócić do takiego momentu różnicy budowania marki od zera, a właśnie wchodzenia w współpracę z osobami, które już mają tą markę. No jak one się tak różnią? Nie? Tutaj, że pomijacie pewnie ten etap już początkowy, że ta marka już istnieje. I wtedy jak tutaj jakie są działania pojęte?
Współpraca przebiega indywidualnie, bo marki duże, które zwracają się do mnie w wsparcie, mają różne cele. Czasem jest to na przykład zmiana wizerunku, który funkcjonuje od lat. Czyli są postrzegane jak... No ja ci nie mogę podać przykładu jakby konkretnych marek, bo ja mam lojalki w stosunku z moimi klientami, ale na przykład ktoś jest postrzegany jako taki swój chłop w branży, a on nie chce, bo wie co, wiesz czym to się je, że ludzie nie traktują jako ekspertów tylko w branży, bo tam poklepują i to kojarzą, nie wiem, z imprezą, a nie z merytoryką. Wiesz, no czasem klient sobie sam tak zrobił, bo tak zaczynał, tak? Natomiast później potrzebuje zmienić swój wizerunek. Część marek po prostu potrzebuje menadżera, czyli w momencie, kiedy stajesz się rozpoznawalny, wszyscy wiedzą, że twoja wiedza jest wartościowa, zaczynasz otrzymywać różne propozycje, wystąpień publicznych, wywiadów, konferencji, no mnóstwo tego jest. I ponieważ nie wiedzą, co jest dla nich dobre, nie wiedzą, w co warto pójść, to potrzebują takiego menedżera jak ja, który robi to po prostu za nich.
I taki etap przebudowania, to też pewnie kupa czasu, zanim w ogóle ta osoba zmieni.
Tak, albo na przykład błąd, i to też o tym dość często mówię. Jeżeli marka zaczyna, bardzo fajnie jest, jak się ogrzewa przy światełku większej marki. Wiesz, czyli na przykład jak jest marka szkoleniowa, na rynku mamy mnóstwo fajnych szkoleniowców i oni mają swoich absolwentów, tak? I taki absolwent podejmuje decyzję, że będzie budował swoją markę, więc chwali się znajomością z tą dużą marką. No nie wiem, Wojtek Orzechowski ma robić świetne szkolenia z flipów, tak? I przeszkolił kilka tysięcy osób. Daniel Siwiec robi też szkolenie flipy, deweloperka. No jest mnóstwo szkoleniowców. I później ich uczniowie zaczynają budować swoje marki i cały swój komunikat opierają, że współpracowali, nie wiem, z Wojtkiem Orzechowskim, z Danielem Siwiecem, z Pawłem Górskim, no dużo mamy tych marek. I co się dzieje? Im to pomaga, oczywiście wpływa na rozpoznawalność. To jest na plus. Tylko jeżeli po 2-3 latach ich klienci kojarzą, to ty jesteś od Orzechowskiego,
właśnie.
Czy ty jesteś od Siwca, czy ty jesteś od Górskiego, to klienci zaczyna, wiesz, kurzać,
to może ja do tamtegoś powinienem zwrócić.
I on mówi tak, wiesz, no ja tyle lat buduję tą swoją markę, mam już swoje portfolio, swoich produktów, a oni nadal mówią, to ten od, nie wiem, Siwca Orzechowskiego, Pawła Górskiego. I klient wtedy do mnie trafia. Sporo miałam takich klientów, dlatego jeżeli korzystasz z innych, większych marek, jako taka latarenka, jako taki drogowskaz, wzrywanie się, to też musi to być przemyślane. To też jest na dłuższą rozmowę. No ja też nie rekomenduję podczepiania się tylko pod jedną markę, no bo później jest to ten od. Tak jakbyś ty nie miał swojego dorobku.
I co, i wtedy potem po prostu powinien się odciąć totalnie od tej marki.
No to się buduje też cały proces, wiesz, no nie możesz postawić grubej treski.
Bo klientów stracisz.
Konflikt na rynku, strata klientów, wiesz, on ci pomaga, no to też trzeba robić spowolnie. Ale też z klasą, żeby wiesz, no nie zaburzyć tych relacji, ale jednak odciąć się jako marka, budować swoją autentyczność, więc to też do tego tworzy całą strategię.
Justyna, bardzo ci dziękuję za wywiad. Myślę, że pewnie jak wpiszecie w Google Justyna Sprawka, to pewnie wyskoczy Justyna. Więc bardzo wam dziękuję za obejrzenie. No i co? Do zobaczenia. Sukcesów i wolności.
Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.